Londyn, rok 2008. Po 40 dniach i nocach ulewnego deszczu prawie całe miasto znalazło się pod wodą. Taki jest skutek niszczącego efektu cieplarnianego. Ostrzeżenia i alarmy ignorowano przez dziesiątki lat. Poziom zanieczyszczenia osiągnął niewyobrażalne rozmiary. Dzień stał się krańcową nocą.
Cześć, z tej strony Rafał Siciński, słuchacie podcastu Brzuch Wieloryba. Jest dzisiaj ze mną gość, twórca podcastu Radio SK, współzałożyciel konglomeratu podcastowego, wielki miłośnik klina klasy B, Hubert Spandowski. Witam cię, Hubert.
No witam ciebie serdecznie i witam wszystkich słuchaczy.
Dzisiaj spotkaliśmy się w celu omówienia tym razem filmu, który uważam za dobry. Tym razem to nie jest gniot klasy B. Będziemy omawiali jeden z moich ulubionych filmów science fiction, który jako dzieciak po prostu uwielbiałem i który jako dorosły również bardzo, bardzo lubię. Będziemy rozmawiali o Split Second, w mgnieniu oka, w filmie z 1992 roku z fantastycznym Rutgerem Hauerem. Mando, pierwsze pytanie. Widziałeś ten film wcześniej, czy dopiero jak powiedziałem ci, że chciałbym to nagrać i poprosiłem cię o duet, to obejrzałeś pierwszy raz?
No właśnie tak mnie zapowiedziałeś jako wielki miłośnik kina tego typu, a i poprzedni film widziałem teraz pierwszy raz i ten w mgnieniu oka, ja chyba też tego nie oglądałem. Gdy teraz włączyłem sobie ten film, to nie miałem absolutnie żadnych skojarzeń z czymkolwiek tam z przeszłości, a w sumie 92 rok to ja już byłem dość starym chłopakiem, a pewnie zanim w Polsce to trafiło, to ja już pewnie do szkoły średniej chodziłem, więc raczej bym pamiętał, także nie, zupełnie pierwsze podejście.
Ja widziałem ten film jakoś na początku lat 90., jeszcze w czasach, gdy chodziło się na rynek i wymieniało kasety. Nie wiem, czy u ciebie była takie coś.
To moje życie, moje całe dzieciństwo, wymiana, no, handel na targu. No.
No, dokładnie. Może tutaj słuchacze młodsi nie kojarzą tego. Kiedyś miało się jakieś tam filmy nagrane, bo to nie były oryginalne filmy, tylko miało się nagrane filmy po dwa, po trzy na kasecie wideo i z tą taśmą szło się do pana na rynku, który miał pudełko i z tego pudełka wyciągał jakiś inny tytuł, zabierał ci tamtą kasetę, wracało się do domu i no wierzyło się, że to, co jest napisane na tej naklejce, to jest prawda i że się obejrzy ten film.
Czy w takich w ogóle najgorętszych czasach to połowa targowiska była wypełniona, z tym się nikt nie krył. To były całe stoiska, gdzie mieli wystawione mnóstwo kaset i byli ludzie, którzy wymieniali cokolwiek. Wystarczyło, że przyniosłeś im jakiś swój film. Oni tylko zawsze tam sprawdzali, wiesz, pierwsze tam kilka centymetrów taśmy, czy nie jest zniszczona i dostawało się kolejne, a byli tacy, którzy prowadzili już taki większy biznes i mieli oznaczone takie, wiesz, jakieś tam, nie wiem, na maszynie specjalnej do pisania napisane paski i te kasety wiadomo było, że były ich. Oni nawet czasami je plombowali. Jeden był u nas taki biznesmen, który ostatecznie skończył, zrobił wypożyczalnię największą w Chełmie już legalnie. A ja przecież, gdy już się za nich wzięli, gdy już to ukrócili i oni zniknęli, to ja jeszcze przez jakiś czas chodziłem do takich nielegalnych, ukrytych wymienialni kaset, które były w domu u ludzi. I wiesz, gdy ktoś cię wprowadził, ktoś tam powiedział, że to jest gość pewny, można mu ufać, to ja wchodziłem i wiesz, normalnie wchodziłem do salonu, tutaj wiesz, ktoś siedzi na kanapie, ktoś na fotelu, wyciągając pod tapczaną pudła z kasetami zeszyt i cię wpisują na zeszyt. Ja tak na przykład Pierwszy Krzyk obejrzałem z takiej wypożyczalni.
No to nie, ja byłem za młody i ja tylko pamiętam, że szedłem na rynek z moją mamą, no bo no jest ta różnica wieku między nami i widziałem tylko ten cały proceder, który dział się na moich oczach. Natomiast no dosyć szybko te targowiska rzeczywiście zastąpiły te wypuszczalnie kaset wideo i to byli ci sami ludzie, którzy gdzieś tam na rynku operowali pudełkiem z kasetami, a później rzeczywiście mieli wypożyczalnie i w tych wypożyczalniach mimo oryginalnych kaset na półkach też mieli spod lady dwa filmy na VHS-ie i dla stałych klientów mówili zawsze, że no mam na przykład Obcego 3, ale no będzie bez okładki i dawali właśnie nagrany film na swojej kasecie, który tam gdzieś nagrywali.
Bez okładki to najmniejszy problem. Dla mnie pierwszy Rambo jest do dzisiaj filmem czarno-białym, bo miałem kopię, która nie miała koloru, obejrzałem go ze 40 razy i nie istnieje dla mnie Rambo w kolorze, nie? Coś czuję, że jakbym teraz włączył sobie Rambo, to bym wyłączył kolor, nie?
No ale wracając do W imieniu oka, ten film moja mama wypożyczyła sobie właśnie na targowisku i ta kaseta była u nas kilka, może nawet kilkanaście dni. Ja chyba pamiętam, że na tej kasecie było również nagrane jakieś karate jako pierwsze i to karate obejrzałem samemu, natomiast już na mgnieniu oka no to się wkradłem do salonu na wieczorny seans, już tam poza moją godziną i powinienem spać, a ja tak podkradałem się właśnie i gdzieś za fotela oglądałem z mamą bez jej wiedzy wszystkie te horrory, które ona namiętnie oglądała i tak było w mgnieniu oka. I ja powiem, że dla mnie ten film jest kultowy, ale ja się z tego filmu pieruńsko przestraszyłem. To było dla mnie traumatyczne przeżycie i to takie trochę irracjonalne, no bo jak teraz oglądasz, masz tyle lat na karku, to no, nie, ciężko sobie wyobrazić, jak to tam dziecko, które ma powiedzmy no 9, 8, 9 lat, jak ja to oglądałem, mogło się tego tak przestraszyć, że przez rok, słuchaj, ja przez rok bałem się schodzić do piwnicy do komórek w moim bloku i ja miałem duszę na ramieniu, wiesz, mama mnie wysyłała po, załóżmy,
słoiki.
To się
całe życie bałem schodzić do piwnicy, także wiesz, co dużo kolorów.
Ja się panicznie bałem schodzić i drugie rzeczy panicznie się bałem, choć tam nie było w tym filmie szczurów, a znaczy nie,
nie,
były,
no były,
ale nie,
były. Jedna scena były. Była z tymi zmutowanymi szczurami.
Tak, ale ja po prostu byłem, no do tej pory jedyna taką mam, może nie fobię, ale gdzieś tam mi się włosy jeżą na gęsia skórka i mam przyspieszone tętno, to właśnie zawsze jak widzę w jakimś filmie szczury, czy prawdziwego szczura zobaczę, to nie jest może krzyk przerażenia, natomiast gdzieś tam mi to serce zamiera i zaraz przypominam się te sceny właśnie z mgnieniu oka.
Ale ten film, gdybym ja obejrzał w takim wieku, to też wydaje mi się, że miałbym podobne wrażenia, bo on nie jest do końca, on nie jest kiczowatym filmem, on ma w sobie elementy takie bardzo charakterystyczne dla tamtego kina, ale jest, wydaje mi się, dużo bardziej, kurczę, takim lepszym, nie wiem, ambitnym, to jest chyba za duże słowo. I do tego, no wiesz, widziane z teraz, z tego punktu widzenia, no to może już nie robi wrażenia, ale to jednak był film oparty na jakiejś tam tajemnicy, jakiejś tam zagadce i jak oglądałeś to jako dzieciak, to pewnie łykałeś to, wiesz, to jak świeże bułeczki, te kolejne tropy, które są rzucane i te kolejne szlaki, po których idzie ten bohater aż do tego finału. Ja jestem przekonany, że jakbym to oglądał w dzieciństwie, to bym był zafascynowany tym filmem.
No to może powiem, o czym jest ten film, bo tak zaczęliśmy rozmawiać, a nie przybliżyliśmy fabuły. Mamy rok 2008, który pewnie z perspektywy twórców wydawał się odległą przyszłością, no a dla nas już jest to przeszłość. Mamy Londyn, który jest zalany, dlatego że gdzieś tam poziomy mórz się podniosły i ta miza wylała częściowo, zalewając cały Londyn. Taka dystopijna przyszłość. Mamy detektywa Harley'a Stone'a w tej roli, Rutger Hauer, który ściga seryjnego mordercę. I ściga go od wielu lat. Ten morderca zamordował mu partnera. No i ma na punkcie tego człowieka no, prawdziwą obsesję. I to jest już tam, powiedzmy, kolejne spotkanie. Ileś tam już czasu minęło od tej śmierci partnera. On już popada w taką naprawdę wielką paranoję. I widzimy właściwie ostatnie dni tego śledztwa. Tutaj już jest takie no, naprawdę mocne skumulowanie akcji wraz z nowym partnerem, Dickiem Darkinem, do którego oczywiście jest zmuszony, rozwiązują zagadkę i dochodzi do ostatecznej konfrontacji między policją a mordercą. I jest to taka typowa, wydaje się, nie? fabuła, no może oprócz tego całego umiejscowienia jej, to gdzieś tam te filmy z detektywem zafiksowanym na punkcie mordercy no przejawiała się w kinie popularnym wielokrotnie.
Tak, no i do tego jest to jednak dość proste, a po drugie, czy tam po trzecie, ja nie wiem, ile można powiedzieć o tym filmie, bo ja kurczę, gdy ty mi powiedziałeś, jaki film teraz będziemy omawiać, to sobie go szybko wygooglowałem, no i oczywiście trafiłem na zdjęcia, również okładki, okładki też to pokazują. No i te zdjęcia pokazały mi ostatnie sceny w zasadzie i nie wiem, jak można mówić o tym filmie, czy to jeszcze traktować jako tajemnicę, kim jest ten morderca, bo tak jak mówię, no my przez cały film w dość prostej, liniowej akcji podążamy krok za krokiem za tym mordercą i odkrywamy kolejne elementy, które tam mają nas na początku trochę szokować, a potem sprawiać, że zaczniemy podejrzewać coś, a w finale dowiadujemy się dopiero, kim jest ten morderca. No i zmierzam do tego, że nie wiem, ile można tutaj powiedzieć.
No wydaje mi się, że wiesz, no film jest z 92 roku i tak jak powiedziałeś, sama okładka już sugeruje, że no nie będzie to zwykły morderca, bo no powiedzmy tutaj otwarcie, morderca jest mutantem, który wchłania DNA swoich ofiar.
I wygląda tak jak takie skrzyżowanie obcego, no jak taka podróba obcego powiedzmy, coś w tym stylu.
No jest, ma taką wielką głowę i z paszczę pełną ostrych zębów, plus takie szpony, które no, są naprawdę potężne, chyba nawet bardziej potężne niż paluchy ksenomorfów. One są wyposażone w takie naprawdę potężne ostrza. I morderca prowadzi grę z detektywem, taką dosyć wyrachowaną. Bawi się z nim, co chwilę, może nie, no w filmie co chwilę, ale każda tutaj konfrontacja Harley'a Stone'a z mordercą jest grą, która odbywa się na warunkach tego potwora. Poza tym on gdzieś tam się jeszcze, to nie jest taki typowy, bezmyślny morderca, który wyrywa serca swoich ofiar, ale on ma też jakieś takie no, budowane se tajemnice, jak powiedziałeś, bo tutaj są jakieś takie no, pentagramy wycinane na ciałach. Gdzieś to się może kojarzyć nawet z jakimś satanistycznym kultem. Oczywiście tutaj no, nie idzie drogą tą drogą film, ale twórcy sugerują, że no, gdzieś tam się ten potwór sugeruje astrologią.
No bo to ogólnie jest inteligentna jakaś istota. To nie jest zwierzę, tylko jakiś po prostu mutant, bo akcja rozgrywa się w świecie zniszczonym tam jakimiś ekologicznymi katastrofami, no i już chociażby ta jedna scena ze szczurami sugeruje nam, że takich różnych potworności i mutacji mamy w tym świecie więcej, a to jest jakiś inteligentny przestępca, który po prostu jest o tyle groźny, że jest mutantem posiadającym bronię w postaci wielkich pazurów, kłów i ogólnie no, porusza się w taki, a nie inny sposób, atakuje w taki sposób i tak dalej, ale nie jest to jakieś dzikie zwierzę.
Dokładnie. No co wyróżnia ten film, tak przynajmniej w moim odczuciu na tle innych, to bardzo szybka, bardzo ostro prowadzona akcja. Właściwie mamy moment wprowadzenia głównego bohatera, to już jest pierwsze morderstwo i właściwie film ani przez chwilę nie zwalnia, tam wszystko dzieje się bardzo szybko. Jest, przynajmniej ja to tak odbieram, że no, wszystko jest na takiej adrenalinie, ale też na kofeinie, bo Stone pije kawę kto litrami. I jak ogląda się ten film, to ma się właśnie wrażenie, że wszyscy są po prostu na jakimś kofeinowym haju. Szybko mówią, szybko działają, w ogóle nie ma tutaj chwili jakiegoś takiego przestoju. I no nie wiem, czy odnosisz podobne wrażenie, bo tutaj no, akcja absolutnie nie zwalnia.
No ja jednak ci powiem, takiego wrażenia nie odnosiłem. Przez to, że to jest historia w zasadzie kilku bohaterów i taka liniowa, jednowątkowa, cały czas mamy jedną tak naprawdę sprawę, tą końcówkę tej sprawy, ja jednak odnosiłem wrażenie trochę większego spokoju. Ja się zgadzam z tym, że wprowadzenie jest od wielkiego boom i jak jako dzieciak widziałeś te rzeźnie tam w tej łazience, w tym barze, no to, to kolejny tam cegiełka, która spaczyła ten tutaj twój młody umysł. No, ale nie, ja nie wiedziałem kompletnie, czego oczekiwać po tym filmie. Właśnie patrząc na zdjęcia, nie wiedziałem, czy to będzie coś w stylu Obcego, czy to będzie bardziej strzelanka, czy co to będzie. I mnie bardziej właśnie zaskoczyło, że jednak to jest takie, no kurde, spokojne to jest złe słowo. Bo ja się po części z tobą zgadzam, ale nie wiem, czy mnie rozumiesz, o co mi chodzi.
Mhm. Znaczy, chodzi mi o to, że właściwie mamy akcję prowadzoną od konfrontacji do konfrontacji. Ta gra jest, no on się pojawia w mieszkaniu Stone'a przecież, gdzie jest ta była kochanka, była żona i mamy tutaj akcję, jest pościg między tymi mieszkaniami. Później on się pojawia w kostnicy, później oni idą do kanałów, do tej stacji metra. Tutaj, no tak dla mnie, może ja też mam, przemawia przeze mnie ta nostalgia i to uwielbienie dla tytułu. Mam takie wrażenie, że było po prostu no, cały czas coś się działo i gdzieś w tym wszystkim ja przynajmniej no, czułem się, jakbym był na adrenalinie oglądając ten film. Ale to mówię, może to przemawia ta moja nostalgia i może też nie do końca jestem obiektywny tutaj. Wspomniałeś o rzezi w łazience. No tutaj chyba warto też powiedzieć, że film jest bardzo krwawy i to jest na pewno niepodważalny atut, bo te sceny gor wyglądają naprawdę spoko.
No to taki element, którego akurat się spodziewałem, bo kino z tamtych lat często, my wychowaliśmy się jako dzieciaki na trochę innych filmach i
tak, nie było takie PG-13, nie?
I takie rzeczy.
W ogóle.
No ale to jest plus tego filmu, to jest plus, on jest brutalny, jest fajny, jest taki ten klimat czuć. Do tego jest trochę takich elementów też charakterystycznych. Te relacje pomiędzy głównym bohaterem, czyli Harleyem, a tym detektywem, którego mu dołączyli, czyli Dickiem. To jest też taki motyw charakterystyczny dla kina sensacyjnego z tamtych lat, ale on mi się bardzo podobał. To się zaczyna od tego, że Harley go tam co chwilę spławia, gdzieś go zostawia, nie lubi, a ten Dick przechodzi taką bardzo szybką i komiczną przemianę i w finale już jest zupełnie inną postacią. I tam gra bardzo dobrze między nimi ta chemia, i te dialogi i to było momentami zabawne.
No bo Dick jest takim Oxford, tak? Panem w krawacie, który jest mu przydzielony Harleyowi mimo jego obiekcji, bo Harley mówi, nie, ja pracuję sam oczywiście, jak to każdy detektyw w tamtym czasie, a jednak komisarz policji mówi, nie, będziesz musiał współpracować z Dickiem Durkinem. No i tutaj zaczyna między nimi na początku zgrzytać, a później się to przeradza w taką całkiem dobrą współpracę. Jak odebrałeś finał? Bo może nie będziemy tutaj omawiali po kolei wszystkich wydarzeń, no bo tutaj właściwie no nie ma sensu komuś psuć seansu, kto po wysłuchaniu naszej rozmowy by chciał film obejrzeć. Natomiast jak odebrałeś finał? Czy ta ostateczna konfrontacja podobała ci się? Czy może uważasz, że mogli to zrobić lepiej, że poszli na łatwiznę, że może coś tak niepotrzebnie skrócili? Może za dużo wybuchów było?
Ja to nie wiem, co ci powiedzieć. Ja nie mam żadnych ani pozytywnych, ani negatywnych odczuć w stosunku do finału. No kulało się to w tym kierunku, toczyło się to w tym kierunku, no i
pasowało.
No tak. Nie, ani czymś, ani nieprzedobrzone, ani nie za dużo, ani nie za mało. Czekałem na tak się domyślałem już w trakcie, że w zasadzie zobaczymy tego przeciwnika dopiero pewnie w finałowej scenie. No i dostaliśmy strzelankę, wybuchy, trochę żartów i
no właśnie, ja pokazałem wiele lat temu pokazałem ten film znajomym na jakiejś tam domówce i dlatego to spytałem, bo wszyscy, którzy tam oglądali to po raz pierwszy i stwierdzili, że film traci przez końcówkę, bo obdziera film z tajemnicy, jest ta końcówka zrobiona no hollywoodzko powiedzmy i psuje efekt takiego mistycyzmu, niedopowiedzenia tej postaci, potwora. No bo to się kończy taką jakby kosmiczną rozwałką, no tylko że w kanałach, prawda?
Może tak jest, może tak jest, jak mówisz, tylko że ja kurczę właśnie czegoś takiego się bardziej spodziewałem po tym filmie i w zasadzie czekałem, aż to nastąpi. Przez cały film czekałem i może dlatego ja też twierdzę, że ja odebrałem ten film teraz przy pierwszym podejściu tak spokojniej, no bo ja właśnie czekałem na fajerwerki pewnie.
Mm-hmm. No dobra, to teraz przejdźmy do postaci i aktora, którego ja uwielbiam. Główną postać, jak wspomnieliśmy, gra Rutger Hauer, aktor bardzo charakterystyczny i bardzo zasłużony dla kina, też kina klasy B, który grał właśnie takich filmach, które były kultowe w latach 90. i właściwie większość, może nie większość, ale bardzo duża ilość filmów, które trafiałem na tych kasetach z rynku, czy później wypożyczalni, to była opatrzona nazwiskiem Hauer. Wymieniając kilka, no to Autostopowicz, chyba najbardziej kultowy thriller drogi, Obroża, Łowca androidów, Nocny jastrząb, Ciało i krew, czy Zaklęta w sokoła. No i dwa filmy, no po prostu pełen kult, czyli Krew bohaterów i Ślepa furia. Lubisz Hauera?
Wiesz co, ja mam trochę problem. To znaczy, ja go oczywiście bardzo lubię, ale ja nie mam z tym aktorem takiego sentymentu jak z wieloma innymi aktorami z tamtej epoki. On się gdzieś cały czas przewijał, gdzieś się cały czas o nim tam słyszało, widziało filmy, ale nie wiem, no ja nigdy nie stałem się jakimś fanem Rutgera Hauera. Ja widziałem dużo tych filmów. Nocnego Jastrzębia widziałem w kinie nawet za dzieciaka. Z ojcem byłem, ale tam poszedłem w zasadzie dlatego, że grał Sylwester Stallone, a nawet chyba nie wiedziałem, kto to jest Rutger Hauer wtedy.
No bo to jest jeden z jego pierwszych filmów chyba hollywoodzkich.
Autostopowicza też widziałem za dzieciaka, Ślepą furię, Obrożę, te filmy oczywiście oglądałem. Łowca androidów to jest taki dla mnie taki trochę wstydliwy temat, bo ja to już poruszałem kilka razy publicznie, także w sumie już ten wstyd już poszedł gdzieś, bo ja to obejrzałem jakoś krótko, powiesz, po Gwiezdnych Wojnach, po tego typu filmach i się strasznie do tego filmu zraziłem. On mi się tak nie podobał za dzieciaka i nigdy do niego już nie wróciłem i od lat zamierzam wrócić cały czas i teraz jak ma wejść sequel, to się ciągle sprężam, żeby to obejrzeć. No oczywiście też w późniejszej epoce go oglądałem, w nowszych filmach, nie wiem, Sin City, Batman Początek, czy nawet Beznadziejne Miasteczko Salem, nie?
Ja lubię to Miasteczko Salem akurat. Ty się nie znasz, nie?
Ale na przykład chodzi o to, że te filmy jego kultowe, stare kojarzę, ale na przykład Ślepa furia, gdybyś mnie spytał, o czym jestem, ci powiedział, że o niewidomym kolesiu, który walczy, a pewnie żadnej sceny bym sobie nie był w stanie przypomnieć. To samo z Obrożą. Wiedziałbym, o czym ten film jest, a w ogóle nie pamiętam tak sceny po scenie. Ja strasznie mało na tego aktora trafiałem i to były takie filmy najwyraźniej, które obejrzałem raz i do nich nie wracałem. A wiesz, w tamtych czasach, nie wiem, jak znalazłem Komando czy Rambo, to obejrzałem je 10, 20, 40 razy. Znałem te filmy na pamięć. A Rutger Hauer po prostu gdzieś tam mi się przewijał w młodości. Tylko i wyłącznie.
Widzisz, no ja mam zupełnie odwrotnie. Ja no, Ślepą furię czy Krew bohaterów oglądałem naście razy. Tak samo Buffy, to pierwsze, pierwsza wersja filmowa była dla mnie fantastycznym filmem i później jak serial wyszedł, to ja byłem bardzo zdziwiony, że no, są inni aktorzy w ogóle. No, wtedy jeszcze nie wiedziałem za dzieciaka, że to nie jest kontynuacja i że no, Rutger Hauer w serialu nie występuje, tylko że to jest nowa produkcja, która będzie opowiadała, no bo to tak nie było dostępu do prasy,
no tak,
nie było dostępu do internetu,
tak
ale Rutger Hauer był no dla mnie, wiesz, to w czasach, gdzie miałeś kino kopane, był Jean-Claude Van Damme, był w Strzelanki, gdzie był Lundgren, Sylvester Stallone czy Schwarzenegger, to ja chyba większym, nie wiem, z większą sympatią właśnie darzyłem Hauera, bo wydawał mi się taką postacią, tym takim aktorem, który no, był bardziej bliski człowiekowi i miał te swoje no, też role, gdzie grał no, psychopatę i złego, ale też miał bardzo pozytywne role. I ja strasznie tak żałuję, że chyba ze względu na swoje pochodzenie, no bo Hauer jest Holendrem, on nie zrobił zbyt zawrotnej kariery w Hollywood. Te filmy, w których występował już później w latach 90. po tym właśnie boomie, gdzie on występował w produkcjach takich bardziej znanych, to ograniczały się chyba tylko do do filmów telewizyjnych i takich mniej znaczących tytułów, które trafiały na rynek VHS od razu, plus ogony, tak jak wspomniałeś, właśnie w Sin City, czy później gdzieś tam w innych produkcjach, no chociażby ostatnio w Valerianie, malutkie cameo, które trwa kilkadziesiąt sekund.
No i on też ma taką gębę, że bardziej chyba, ja nie znam aż tak historii jego występów, ale chyba bardziej na bad guy'a pasuje w filmie niż na tą pozytywną postać. On grywał chyba te czarne charaktery też, nie?
Mm-hmm, no zdarzało się właśnie, no chociażby no, ten Nocny Jastrząb, czy właśnie Autostopowicz, który mm-hmm. Jest uważany za...
No w Buffy też, nie? Jeden... Chyba, ja nie pamiętam dokładnie tej pierwszej wersji, ale on tam chyba grał wampira, nie?
Tak, Lotosa. Wiesz co... Czy jest sens omawiać inne postaci? Chyba nie. Dicka Darkina gra aktor Alistair Duncan, którego ja w ogóle nie kojarzyłem. Pojawia się jeszcze w jednej małej rulce łowcy szczurów, szczurołapa. Michael J. Pollard, tak? Taki charakterystyczny, niski aktor, którego ja tam gdzieś kojarzę i chyba tyle, nie? Tutaj nie ma jakiejś takiej obsady, która później by zrobiła jakąś zawrotną karierę.
No ta kobieta chyba w tym Seks w Wielkim Mieście to jest chyba coś popularnego. Ona bardziej serialową teraz, z tego co widzę, to trochę w serialach grywa, ale ja tego nie oglądałem, więc nawet nie jestem w stanie się wypowiedzieć.
Ja też nie. Właśnie chyba rzeczywiście tej aktorki nie kojarzę w ogóle, bo ten Seks w Wielkim Mieście gdzieś tam wiem, że istnieje, ale nigdy nawet nie pokusiłem się na rzucenie okiem na tą produkcję. No dobra, więc moje zdanie na temat filmu znacie. Jest to dla mnie film kultowy, film do po prostu oglądania w każdym momencie. Ja go oglądałem kilkanaście razy. Jako dorosły wróciłem do niego przed tygodniem i fantastycznie się bawiłem. Natomiast wydaje mi się, że może Mando, osoba, która widziała to film pierwszy raz i która za moją namową wróciła w czasy ery VHS-ów, powie coś więcej i powie wam, czy z jego perspektywy warto ten film włączyć.
Ja, tak jak powiedziałem na początku, żałuję, że nie obejrzałem tego kiedyś. Na pewno odebrałbym to znacznie, znacznie lepiej. Nie twierdzę, że teraz odebrałem źle, ale... No, jestem przekonany, że gdybym oglądał to jako gnojek, tak jak ty, to byłbym tym filmem zachwycony. Teraz trochę nie wiedziałem, czego się spodziewać, trochę nie wiedziałem, do czego to idzie. Ja się bardzo cieszę, że ten film obejrzałem i w sumie, gdy później sobie po seansie o nim myślałem, zastanawiałem się, co powiedzieć w tym podcaście, bo w zasadzie jak skończyłem oglądać, to nie miałem kompletnie nic do powiedzenia, a gdy tak zastanawiałem się, jak ten podcast poprowadzić, jak z nim, jak pogadać, to coraz więcej ciekawych rzeczy mi przychodziło do głowy, coraz więcej dostrzegałem w tym filmie takich naprawdę fajnych rzeczy. Przy czym... Nie wiem, jak do tego filmu podchodzić. Czy lepiej o nim najpierw posłuchać, poczytać, czy podejść zupełnie z czystą kartą, nie wiedzieć nic i zacząć oglądać. No, mnie w tym wieku, już mam prawie 40 lat, na kolana jakoś ten film nie rzucił, ale cieszę się, że go obejrzałem i miło było chociaż tak, wiesz, cofnąć się trochę w czasie i powspominać trochę te starsze lata.
No to dziękuję ci bardzo za towarzystwo w tej nostalgicznej podróży do Londynu roku 2008, który jest zniszczony.
Jak zacząłem oglądać i wiesz, ten wodą. Lektor czytający te napisy, to po prostu ten klimat tego typu filmów i Londyn 2008, to jest tak fajne. W tamtych czasach, wiesz, dwójka na początku to było rzecz niewyobrażalna.
Tak. No ale tutaj jeszcze warto chyba wspomnieć, że mimo, że to taka daleka miała być przyszłość, to jednak ta przyszłość nie wyglądała na jakąś bardzo odległą i ludzie dzwonili na przykład z budek telefonicznych cały czas, nie? Wchodzi do baru i staje przy telefonie na monety, nie? Czy tam na kartę chyba wtedy.
No może wiesz, jakieś katastrofy ekologiczne sprawiły, że komórki przestały działać. Nie wiem, czy to mogłoby mieć związek i cofnęliśmy się odrobinę w czasie i znów przez kabel.
Możliwe, możliwe. No, dzięki za rozmowę. Ja ten film wszystkim gorąco polecam. I tak jak powiedziałem, dzięki, że mi towarzyszyłeś i dzięki, że zgodziłeś się na rozmowę i nagranie ze mną tego podcastu. A z słuchaczami żegnam się. Do widzenia. Dobranoc.
Cześć.
Raz jeszcze Czarna Maska i jej moc zwyciężyła zło. Detektyw Dick Durkin i jego nawiedzony kumpel Harley Stone mogą trochę odpocząć, zanim znowu nie zostaną wezwani do bitwy z siłami ciemności. Durkin, zamknij się. Tekst polski czytał Janusz Kozioł. Up and down my spine. The same old witchcraft when your lips meet mine. The same old tingle that I feel inside. Then that elevator starts to rise. Down and down I go, round and round I go, like a leaf that's coming.